Święta co prawda za nami, ale przed nami podsumowania tego, co minęło, czyli tego, jaki dla nas był ten rok. I chciałem się z wami przywitać takim nowym wierszem, który przyszedł mi do głowy w związku ze świętami, bo narodzenie się Jezusa Chrystusa to wydarzenie, które nie powinno być tylko w święta wspominane, tylko wtedy, kiedy są jego urodziny ziemskie. To wydarzenie, które nadaje sens wszystkiemu, co robimy. I stąd przyjmijcie jako powitanie ten właśnie skromny wiersz podsumowujący czas świąt. Tych świąt mogłoby nie być. Tych świąt mogłoby nie być, gdyby odnalazł ich Herod. Gdyby Maryja nie pokłoniła głowy. Gdyby Józef nie uwierzył w sen. I gdyby Pan wstrzymał oddech. Gdyby nie było miłości. Gdyby nie było wolności. Gdyby nie było Ciebie i mnie. Tych świąt mogłoby nie być, gdyby w naszych umysłach nie skrzyła się iskra poezji, gdyby nie było słońca i świtu, gdyby nie Twoja odwaga kochania. Tych świąt mogłoby nie być, gdyby nie konieczność umierania i zmartwychwstania. Tych świąt mogłoby nie być, a bez nich i całego świata. Przywitałem się z Państwem nowym wierszem, bo u mnie zwykle jest tak, że właśnie pod koniec roku tych wierszy rodzi się więcej niż w czasie trwania roku. Ale przyszła pora też na podsumowanie tego czasu, który minął. To był trudny rok. Ja intuicyjnie mam tak, że lata parzyste wydają mi się bardziej przyjazne, a te nieparzyste mniej przyjazne. A tym razem chyba było odwrotnie, bo 24 lutego tego roku wybuchła wojna na Ukrainie, a właściwie rozgorzała na nowo wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wojna, która determinuje wszystko, co dzieje się także i tu nad Wisłą. Wojna, która wprowadziła tak dużo braku logiki w działaniach władz, w tym, co się dowiadujemy z mediów, że warto jest zastanawiać się nad prawdziwymi mechanizmami tych zdarzeń. Bo wszelkie proste teorie nie tłumaczą niczego. Oczywiście jest tak, że amerykańscy sztabowcy połączyli potencjały dwóch krajów. Polski i Ukrainy. Tak im jakoś wyszło w tych robionych na biurku obliczeniach, że 40-milionowa Polska i trochę powyżej 40-milionowa w sumie Ukraina razem połączone mogą stanowić taki bufor pomiędzy Rosją a Niemcami, mogą uniemożliwiać skuteczne współdziałanie i kooperację między Berlinem a Moskwą. Jest to logiczne i opiera się na takim zimnym anglosaskim rachunku sił, tylko nie bierze pod uwagę specyfiki lokalnej. Nie bierze pod uwagę tego, że różnimy się od Ukraińców i nie bierze pod uwagę tego, że dziś lansowana ideologia, że naraz na siłę Ukraińcy mają być naszymi braćmi, nie bardzo ma zastosowanie w praktyce. Bo bratem to jest mój brat. Według porządku kochania, poza moją rodziną, bratem jest drugi Polak. A gdzieś później dopiero mogę szukać sobie przyjaciół, znajomych. To nie deprecjonuje w niczym Ukraińców, ale pokazuje właściwą hierarchię rzeczy. Otóż chciałem przypomnieć naszym władzom, że są wybierane przez Polaków i to Polakom mają świadczyć swoje usługi i to Polakom winne są powinności, które powinna spełniać władza. Wydaje mi się, że o tym często i w mediach, i w kręgach politycznych, a także w kręgach celebryckich się zapomina. A Polacy czują się opuszczeni. A Polacy czują się niedowartościowani. A Polacy, zwłaszcza ci, którym wiedzie się gorzej, czują się niezaopiekowani. I z tym trzeba coś zrobić. Nadchodzi rok 23, rok wyborczy. Rok, w którym będą się decydować ważne sprawy. I coraz więcej widać tej nerwowości wyborczej, tych wyborczych gier. To będzie determinowało najbliższe miesiące. I także w tym kontekście warto jest rozgryzać sprawy wedle ich prawdziwego znaczenia, a nie tego, jaki kierunek nadadzą im propagandyści. Rok 22 był rokiem totalnego upadku oficjalnego polskiego dziennikarstwa, to warto jest powiedzieć wprost, ponieważ to dziennikarstwo dzieli się dziś na dziennikarstwo opozycyjne, które za wszelką cenę chce dołożyć władzom, i dziennikarstwo karmione przez władzę, które za wszelką cenę chce niszczyć opozycję. Ani jedno, ani drugie nie jest powinnością prawdziwego dziennikarstwa, bo to tak jakby dziś księży dzielić na tych, którzy są z opozycją, albo tych, którzy są z władzą, a przecież główną powinnością księży jest bycie apostołami Jezusa Chrystusa. I sądzę, że Jezus Chrystus nie dzieliłby dziś Polaków na opozycję, władzę. Oczywiście nie zgodziłby się też z moimi słowami, w których postuluję, żeby jednak najpierw zajmować się Polakami, a potem wszystkimi innymi. Ale on był doskonały, a ja doskonały nie jestem. Jaki był ten rok jeszcze? Ten rok był rokiem sztucznie rozkręconej inflacji, która dopiero, jak mówi na przykład Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, nabiera impetu. To nieprawda, że inflacja hamuje. To nieprawda, że inflacja swoje zasadnicze impulsy już otrzymała i dalej nie będzie pędziła. Niestety zapowiedzi rządu wróżą jak najgorzej, jeżeli chodzi o ekonomię. Dlatego, że już w styczniu 14% podwyżka pensji, potem w marcu 14% podwyżka emerytur i rent, to wszystko będzie miało wpływ na nakręcanie inflacji, a oprócz tego nadmiarowe świadczenia wobec Ukraińców, którzy w żaden sposób nie odpłacają przecież budżetowi zaangażowaniem. W wielu przypadkach ekonomicznie to widać i to można jasno zauważyć. Nadmiarowe zaangażowanie naszych środków w nie nasze sprawy musi rodzić pytanie o cel. Po co to wszystko? Ku czemu to zmierza? W 22 roku zostaliśmy zaskoczeni z zupełnie nieoczekiwanej strony, dlatego że ciągle myśleliśmy, my opoka chrześcijaństwa, katolicyzmu, nie damy się. To nie jesteśmy Europą Zachodnią, tak szybko nas nie zmierzwią, tak szybko nas nie zmultikulturalizują. No i cóż się okazało? Już dziś jesteśmy społeczeństwem, w którym istnieje duża mniejszość ciągle, to budzi nadzieję, ale duża, ukryta i jawna, która nie podziela naszych wartości. Ta mniejszość oczywiście dzieli się na przeróżne odłamy. Są wśród niej także ludzie, którzy życzą Polsce jak najgorzej. Nie chcę się w to wgłębiać, to nie czas na takie analizy, ale mija rok, w którym to zjawisko stało się faktem. Mamy kilkumilionową mniejszość etniczną w naszych granicach i nie jesteśmy kompletnie przygotowani na ten fakt. Nie jesteśmy kompletnie przygotowani na to, jak sobie z tym poradzić. Bo na razie ta mniejszość jest niezorganizowana. Ale za chwilę będą mieli swoje gazety, będą mieli swoje organizacje, także polityczne, będą mieli swoje postulaty, swoje wymagania. I co wtedy? Mam nadzieję, że za nadaniem mniejszości numerów PESEL nie pójdzie nadanie im praw wyborczych, bo według konstytucji, która ciągle obowiązuje, prawa wyborcze na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mają obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, a więc przede wszystkim Polacy. To są rzeczy oczywiste, ale warto o nich mówić, bo jakby wyciszone zostały w mediach głównego obiegu. Przygotowałem Państwu pokrótce taki przegląd wydarzeń ostatniego tygodnia, bo one są symptomatyczne dla roku, który mija, ale nie będę Państwa męczył tym wyliczaniem dziś zbyt długim. A zatem, cóż się stało takiego, co warto jest odnotować? Skoro zacząłem od wojny na Ukrainie, to też o wojnie na Ukrainie powiem na początku. Na początek humorystyczny, jak propaganda może zjadać własny ogon. Oto w Rosji ciągle mówi się o specjalnej operacji wojskowej, a w momencie, gdy pada pytanie, dlaczego nie mówimy o tym, że prowadzimy wojnę z Ukrainą, coraz to inni przedstawiciele putinowskiego establishmentu podają coraz to bardziej ciekawe i humorystyczne odpowiedzi. No przede wszystkim zaczynają grozić, że gdyby był stan wojenny i stan wojny z Ukrainą, to oczywiście prawa obywatelskie zostałyby ograniczone. Termin prawa obywatelskie w Rosji brzmi żartobliwie, ale no cóż, warto odnotować, że takie głosy się pojawiają. Czytałem to na kilku rosyjskich portalach i szczerze mówiąc jestem tym rozbawiony. Na Białorusi, w Mińsku, po zdalnym procesie zaocznym skazano trzykrotną medalistkę Igrzysk Olimpijskich w pływaniu Aleksandrę Gierasimową i działacza sportowego Aleksandra Opejkina na 12 lat kolonii karnej. Jest to pierwszy wyrok w ramach tak zwanego postępowania specjalnego prowadzonego przez administrację Aleksandra Łukaszenki. Zostaje skazani za szkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Ciekawe. Zostało im skonfiskowane całe mienie, które posiadali na Ukrainie. Wszystko to za stworzenie Białoruskiego Funduszu Solidarności Sportowej. A więc znana pływaczka i działacz zostali skazani zaocznie na kolonię karną i trwają teraz wysiłki KGB, żeby ich jednak sprowadzić, KGB ukraińskiego, białoruskiego. Ciągle tam jest KGB. KGB białoruskiego, żeby ich sprowadzić ciupasem na Białoruś. Ukraina chce wykluczenia Rosji z ONZ i podaje tutaj bardzo ciekawy prawnie kazus, a mianowicie politycy ukraińscy, którzy złożyli taki wniosek w Organizacji Narodów Zjednoczonych, twierdzą, że Rosja nie dopełniła procedur związanych z członkostwem w Organizacji Narodów Zjednoczonych po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Czyli ZSRR był członkiem ONZ-u oficjalnie, a Rosja, która wyłoniła się po upadku ZSRR, nie dopełniła według działaczy ukraińskich procedur członkostwa w ONZ, a więc powinna być z ONZ wykluczona. No, jak widać, pojedynek propagandowy między Rosją a Ukrainą trwa. Putin mianował swojego przybocznego Miedwiediewa, tym razem na nowe stanowisko. Miedwiediew został pierwszym zastępcą przewodniczącego Wojskowej Rady Przemysłowej. Ponoć jest to bardzo ważne i eksponowane stanowisko w aparacie wojennym Rosji. Zobaczymy, czym to może skutkować. Cóż mamy w Polsce? Trzeci kwartał, który właśnie się kończy, 2022 roku, był najgorszym, jeżeli chodzi o liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych. I to, jeżeli porównamy ten okres od lipca do końca grudnia z okresem analogicznym roku 2021, to zauważymy, że nastąpił spadek udzielonych kredytów mieszkaniowych o 68,96%. Mówiąc krótko, prawie 70% mniej kredytów udzielono teraz. To jest spadek o ponad 6 miliardów złotych. No trudno się dziwić, bo i inflacja, i represje tego rządu wobec przedsiębiorców, no taki mają skutek. Mówię represje, bo Polski Ład i zwłaszcza wprowadzone uregulowania dotyczące tak zwanego funduszu zdrowotnego to są absolutnie antyprzedsiębiorcze i właściwie bezprawne regulacje. Dlatego, że przedsiębiorcy tracą na tym prawie 10%. Mówiąc krótko, podniesiono w Polsce, PiS podniósł w Polsce podatki o prawie 10%. I to wynika z prostego rachunku odnośnie funduszu zdrowotnego. Ten fundusz nie można ani odliczyć od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ani uzasadnić czymkolwiek, jak tylko obdzieraniem przedsiębiorców ze skóry. Przedsiębiorców, którzy tworzą sól polskiej gospodarki, bo zatrudniają ludzi, tworzą nowe miejsca pracy i mimo pogarszających się warunków prowadzenia biznesów ciągle jeszcze istnieją. Wiem, co mówię, bo sam prowadzę małe przedsiębiorstwo i widzę, jak coraz trudniej się to robi. Bardzo łatwo jest urzędasom, zwłaszcza sfery rządowej, pouczać przedsiębiorców, kiedy sami dostają za właściwie niewielki wysiłek i tylko propagandowe gęganie duże pieniądze, których przedsiębiorcy nie widzą, bo muszą w zębach odnosić fiskusowi. A więc zamiast szacunku wobec przedsiębiorców rodzimych mamy zupełnie inne zjawiska, na przykład takie, jakie znalazłem na rynku aptekarskim. Oto okazuje się, że na przykład słynna izraelska sieć Superfarm w zeszłym roku nie zapłaciła praktycznie żadnych podatków w Polsce. Mamy Superfarm na każdym rogu niemal dużego miasta, a proszę bardzo, spójrzcie, zresztą tu jest publikacja, na której opieram swoje sądy. Nie ma z tego wpływu. Jeżeli już mówię o biznesie zagranicznym, działającym w Polsce, to spójrzcie Państwo, sieć Carrefour, której nie polecam Państwu, wprowadziła właśnie robaki do swojego asortymentu. I przekonuje, że robaki są bardzo dobre, bardzo zdrowe i bardzo tanie. Mamy się żywić robakami według w Carrefourze. I to już nie mówię o tym, że w mięsie w Carrefourze są robaki, czy że w jakichś innych wiktuałach oferowanych przez Carrefour są robaki, ale zobaczcie, polska marka Foodbugs rozpoczęła sprzedaż produktów ze swoich robaczków. A w Carrefourze już możemy znaleźć batony ze świerszczy. Smacznego Państwu życzę. Grudzień mija pod znakiem grypy i zobaczcie Państwo, znalazłem taki bardzo propagandowy tekst z Polskiej Agencji Prasowej, która mogłaby być wiarygodna. Tekst brzmi: niezaszczepieni Polacy masowo biorą zwolnienia lekarskie. Aha, czyli nie chorowalibyśmy na grypę, gdybyśmy się szczepili. Bardzo ciekawe, bo nie wynaleziono jeszcze skutecznej szczepionki na grypę, z tego co mi wiadomo. Ale już specjaliści twierdzą, specjaliści od propagandy, bo przecież nie od medycyny, tylko tak zwani pyrciolodzy, twierdzą, że bez szczepienia na pewno grypa będzie ciężka. A ze szczepieniem cięższa, ale za to jakże poprawna. Mamy dwa rodzaje grypy teraz. Grypę poprawną politycznie, czyli zdychamy w łóżeczku przez kilka dni, ale chełpimy się świadectwem szczepienia. I grypę niepoprawną politycznie, czyli taką, że podobnie zdychamy, albo może nawet mniej zdychamy z powodu dolegliwości, ale niestety nie możemy pochwalić się jakże światłym świadectwem szczepienia. Co tam jeszcze? No na Ukrainie znalazłem znowu, wróćmy jeszcze na moment na Ukrainę, teraz miasteczko, miasto Izium w obwodzie charkowskim. Właśnie trwa derusyfikacja ulic w odbitym przez wojska ukraińskie Iziumie i już jest ulica Stiepana Bandiery, a za chwilę będzie ulica Romana Szuchewicza. O ile o Bandierze można powiedzieć, że to z jego inspiracji popełniano mordy i jest mordercą in spe, choć trudno powiedzieć, czy nie miał krwi na rękach, to o Szuchewiczu na pewno można powiedzieć, że jest kolaborantem SS-mańskim i mordercą. Zwłaszcza mordercą Polaków w Małopolsce Wschodniej. Ale jak widać, bracia szykują nam taką oto radość, a zatem proponuję, żeby w polskich miastach kilka ulic nazwać imieniem, a dajmy na to, Wacława Kostka Biernackiego. Wspaniała postać, a jakże niesłusznie zapomniana. Teraz odrzucana, bo tłuk strasznie Ukraińców w Berezie Kartuskiej. Obok tego, że tłuk komunistów, socjalistów i wszystkich innych, którzy nie podobali się sanacyjnej władzy, to tłuk jeszcze i Ukraińców. Ale proszę Państwa, dlaczego nasz Kostek Biernacki ma być mniej ważny niż ten morderca Szuchewicz? Nasz Kostek Biernacki nikogo tak masowo nie mordował jak Szuchewicz, a równie był prześladowany przez bolszewików. 10 lat spędził w bolszewickich więzieniach. Pokrótce przypomnę, że chociażby właśnie Kostek Biernacki był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej w Algierze, bardzo barwny życiorys. Był w Związku Walki Czynnej, był w pierwszej Brygadzie Legionów Polskich, był także wojewodą i to w dwóch polskich województwach wschodnich, które obecnie są na Ukrainie. Zwracacie Państwo uwagę na to, że używam terminu na Ukrainie, bo tylko durnie używają w Ukrainie. W 1945 roku Kostek Biernacki, który zwiał do Rumunii po wybuchu wojny, został wydany przez Rumunów komunistom, był torturowany w więzieniu na Mokotowie. 14 kwietnia 1953 roku został skazany na śmierć, na karę śmierci, ale potem zmieniono mu tą karę na karę długoletniego więzienia. 9 listopada 1955 roku, a więc po 10 latach odsiadki w komunistycznych kazamatach, Kostek Biernacki został zwolniony do domu, zmarł 25 maja 1957 roku. Czyli proponuję, żeby za każdą ulicę bandziora i mordercy Szuchewicza na Ukrainie jedną ulicę w Polsce nazwać imieniem Kostka Biernackiego. Zasłużył chłopina, a jeszcze na dodatek był literatem, pisał różne rzeczy, więc czemu nie? Skoro znowu na tą Ukrainę na moment wpadłem, to spójrzcie, pan Żeleński, celowo mówię po polsku jego nazwisko, bo nie będę mówił po ukraińsku, bo w Polsce mówi się po polsku. Przypominam wszystkim tym lizusom i durniom, którzy ukrainizują nasz język. W Polsce mówi się po polsku. Jak Ukrainiec chce się dogadać w Polsce, niech mówi po polsku. Łatwo się nauczyć. Trochę trzeba włożyć wysiłku. Więc pan Żeleński zapowiedział, że jego rząd właśnie przygotowuje się do udziału, uwaga, w Światowym Forum Ekonomicznym organizowanym przez Klausa Schwaba w Davos i to już w przyszłym miesiącu. No proszę. Tu wojna, a oni na Światowe Forum. To podaje za agencją Bloomberg. A z tymi sieciami aptekarskimi, o których mówiłem, to tu znalazłem właśnie już szczegóły. Superfarm nie wpłaciło grosza podatku dochodowego do polskiego budżetu. A apteki, które odnotowały w zeszłym roku obrót rzędu 65 miliardów złotych, zapłaciły 137 milionów podatku. Dobry biznes. Szkoda, że drobni polscy przedsiębiorcy tak nie są traktowani jak wielkie konsorcja. No ale cóż, dba o to pan premier Mateusz Morawiecki. Skoro o tej Ukrainie nie chcę tylko mówić złych rzeczy, to spójrzcie Państwo, może to właśnie krótki kącik wiadomości pozytywnych. Zobaczcie Państwo, jak nasza pomoc organizowana wspólnie z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego i Caritasem Wojska Polskiego dociera do Polaków potrzebujących na Ukrainie. Teraz zobaczcie Państwo, bo to okres świąteczny minął i okres noworoczny, czyli prawie 10-minutowe sprawozdanie z tego, jak pieniądze, które Państwo zebrali, które przekazałem, teraz działają i pomagają Polakom tam, na wschodzie.
misjonarza Obrato Marii Niepokalanej posługującej w Ukrainie chcę wyrazić bardzo głęboką i szczerą wdzięczność panu Witoldowi Gadowskiemu za organizowaną zbiórkę żywności i nie tylko pomocy humanitarnej, a także zbiórkę pieniężną na jako pomoc Polakom zamieszkującym w Ukrainie. Bardzo też chcę podziękować księdzu Leszkowi Kryżemu i księdzu Luce Bowio z Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, sekretarzowi tej Unii, za wspieranie naszej posługi w Ukrainie. Dzięki waszej pomocy możemy pomagać tym ludziom, którzy przychodzą do naszych klasztorów, stukając drzwi i prosząc o wsparcie, ponieważ z powodu wojny, z powodu utraty pracy, z powodu tymczasowego przemieszczenia w Ukrainie nie mogą zaradzić tym potrzebom, które mają obecnie, i dzięki waszej pomocy możemy tym ludziom pomagać, możemy tym ludziom dawać nadzieję, że te trudne chwile skończą się i oni będą mogli nadal żyć godnie. Niech Pan Bóg wam stokroć wynagrodzi.
Большое спасибо вам за то, что вы беспокоитесь за Украину, за наших народ.
Спасибо вашему государству, которое помогает в нашей ситуации, такой тяжелой.
Дякую вам велике за допомогу. Мы дуже нуждаемся в цій допомозі.
Pan Jezus Chrystus. Wszystkim, którzy wspieracie ludzi na Ukrainie, pragnę bardzo serdecznie podziękować. Poprzez posługę moich współbraci, misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, dokonujecie tu wiele dobra. Widzicie sami, jak wielkie są potrzeby. To dopiero początek kolejnego dnia wzajemnego wsparcia i pomocy. Trochę zjeździliśmy teraz z ojcem naszym przełożonym z Rzymu Ukrainy. Wszędzie widzimy te potrzeby, wszędzie widzimy to dobro, które pomimo zła zwycięża. Także trwajmy w dobrym dziele i módlmy się o pokój, módlmy się o nadzieję, którą daje Pan Jezus. Szczęść Boże!
Добре, що нам є така допомога, допомагає ваша церква. Ми, звичайно, переселенці, ми перетерпіли дуже багато. І зараз в наших краях дуже складні часи. Я знімаю Святогірська, хоч там зараз Україна, але його обстрілюють. Тому дуже вдячні вам. Слава Богу, що є такі люди, як ви.
Слава Ісусу Христу! Ми дуже вдячні польській надації, потреба допомога церкві на Сході за їхню щирість. Це дійсно виражається, це прекрасне співчуття, християнське співчуття одне до другого. Коли ми один потребуємо допомоги від одного, так що наші браття і сестри в Христі не відказуються від нас. Щира подяка.
Сердечно дякуємо в ім'я цілої парафії тут за ту допомогу гуманітарну, яку отримали ми. Отримали ми ту допомогу завдяки пану Вітольдові Городовському, і оказалося, як панство нам волонтерюші повідомили, що його зятик походив з Чорткова. І то є дуже приємно, бо наша вісечка і вільниця знайдуються дуже близько коло Чорткова, і є наш Костю філіальний. І є то Костю в Небов'єнці Найсвятшої Марії Панни, і недавно святували ми то свято Марії Панни Непокаляної. Також та допомога гуманітарна, то якби є цим продовженням того часу Адвенту і святування і нашого приготування на прийстя і народження Пана Ісуса. Сердечно дякуємо всім людям, хто разом з паном Вітольдом дочинилися до тієї справи і оказали нам таку велику радість в тим часі Адвенту, в часі очікування на народження нашого Збавителя. І хочемо повідомити, що наша вьоска є невелика, так, і нас тут в парафі теж нема за дуже дуже, але та увага тих наших родаків, дуже стараємося помочь нам в той страшний воєнний час, який переживаємо, бо єстесь ми цілий час в небезпеченстві, в такій тривозі живемо, часто не маємо свято, ані є зимно в домах, часто не маємо чим обживати наше поміщення. Діти от понізяку ж не пійнув до школи, бо школи теж не мають чим обживати своє поміщення. Так же є дуже трудний час, і кожна така малютка справа, як хтось отворить своє серце і окаже нам якийсь такий чин милосердя, то для нас є дуже велике. І сердечно дякуємо цілій фундації, всім членкам фундації, і які через ту фундацію стараються допомогти Костюлові на сході. Сердечно дякуємо, Бог захвасть, вмінню цілої парафії. День добре панству. Знайдуємося в малюткій вісечці Ягільниці і в парафії, нашій філіальній парафії, в Небов'єнці Найсвятшої Марії Панни. І в ім'яню цілої тієї парафії складам панству сердечне подзінькування за ту допомогу гуманітарну, яку отримали ми в часі тієї війни в Україні, бо попросту потребуємо таких актів милості і милосердя від інших осіб і навіть з інших країв. Бо чуємося втеді якби не самотні, що хтось є з нами, що та біда не тільки дотика нас, але теж сон люди в світі, хто теж мартюємося от о нашим льосі. Наш Костю в Небов'єнці Найсвятшої Марії Панни був збудований дуже давно, в 1782 року. Парафія була дуже дуже, тут було понад 1000 парафіян, а зараз вона застала дуже малютка. Те часи комунізму знищили всього і дуже наших родаків, опустили те наші п'єнкні землі і виїхали на цілий свят, дуже виїхали теж до Польщі. Ось був тут побудований дзенькі фундації, дзенькі панству, родині Лянськоронських, а уж реставрація Костюва по тих страшних часах комунізму відбилася в 1992 року. Озискались ми на нову ту парафію, виремонтувались ми теж дзенькі фундації, святій пам'яті уж пані доктор хабілітований Кароліни Лянськоронській. І в ім'яню тих людей, хто ж ще тут позостали на тих землях, отримали ту допомогу, я ще раз складам дуже сердечні подзінькування. Парафія є дуже вдячна за те, що пам'ятаєте, що єстесь разом з нами в тих трудних часах воєнних. Віжимо, що Пан Бог благословив наш край, що отримаємо той покой нарешті, якого так хочемо і так дуже очікуємо. І цілий свят разом з нами переживає ті тяжкі часи. Так же, нех Пан Бог благословить цілий ваш край, цілу Польщу, всі родини. Щегульно дякуємо пану Вітольдові Городовському, якого дядек походив з Чорткова, як довідались ми, і то є нам ще більш приємні, що власне наші родаці, які кедись тут жили і мають теж своє потомство вже за границю, пам'ятаю о том, що тут був їх дом. Також і той дом є теж спільний, бо всі єстесь єдним костьовим, і єдна Матка Божа нам і опікує, і єдин Пан Єзус приходить знову в тим часі Адвенту, очікуємо на Його народження. Також життя вам теж всім веселих свят. Нех Пан Бог благословить ваші родини, ваших дітей, внуки, здоров'ям, щастям, Wszelkie pomyślności Wam życzymy, a najbardziej to życzymy, żeby pokój zapanował nie tylko w naszym kraju, ale Boży pokój, żeby zapanował w całym świecie. Szczęść Boże i serdecznie dziękujemy.
Nadal informacje krajowe, choć różnej wagi. Tak na przykład szykuje nam się kolejny Sylwester marzeń w Zakopanem. Jako Zakopiańczyk mogę Państwu powiedzieć, że jest to istny dopust Boży dla Zakopiańczyków. I moja mama i jej znajomi po prostu rwą ostatnie włosy z głowy, kiedy zbliża się ten Sylwester, bo jest to istne panoptikum, które w Zakopanem się dzieje. I mówiąc takim językiem witkacowskim, to pokaz małomiasteczkowej brzydy na całą Polskę. To jest Sylwester marzeń, zawsze tym był. Ale tym razem Telewizja Polska ma spore problemy, bowiem wpłacono już słynnej ponoć szansonistce Melcy ponad 800 tysięcy złotych z budżetu telewizji, czyli z naszych kieszeni, a Melcy odwinęła się od włokiem i stwierdziła, że festiwal, że konkurs, nie, co ja mówię, co w ogóle, ani nie festiwal, ani nie konkurs, tylko koncercik w Zakopanem jej nie pasuje z powodów ideologicznych. Różni się ideologicznie, ponieważ ona popiera zupełnie co innego niż organizatorzy, nie sprecyzowała i nie przyjedzie do Zakopanego. I teraz zapłacono jej już pani Melcy. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, kto zaczyna, znakomita szansonistka, to była członkini zespołu Spice Girls, taka nadpobudliwa ruchowo, która machała nogami i rękami ciągle, ale wydawała z siebie dźwięki, powiedzmy, średniej konduity. A więc ta szansonistka machająca nogami i rękami stwierdziła, że nie przyjedzie, ale 800 tysięcy złotych przytuliła i czy odda. To jest zagwozdka organizatorów. Ponoć jest jeszcze większa gwiazda, aż się boję bać, szykowana na ten Sylwester marzeń. Czyli mówiąc krótko, uciekaj kto może z Zakopanego 31 grudnia, bo będzie się działo. Tak czy owak. No i informacja mniej więcej tego samego diapazonu. Polska 2050 pana Szymona Hołowni ma poważne problemy, bowiem Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie pana Hołowni. No i teraz przetacza się przez media rządowe cały festiwal kpin z pana Hołowni, a zatem ja już kpił nie będę, tylko z kronikarskiego obowiązku odnajduję i ten fakt. Faktem dużo poważniejszym jest stan zdrowia Benedykta XVI, Józefa Ratzingera. Akurat mam tu za sobą książki znakomite autorstwa Józefa Ratzingera, na przykład Jezus z Nazaretu. I można powiedzieć, że ten wielki myśliciel katolicyzmu zbliża się chyba do końca swoich lat. Benedykt XVI dobiega 95. urodzin i chyba jest coraz bliżej Pana, bo ostatnie doniesienia o jego stanie zdrowia już mówią o tym, że gaśnie. Gaśnie Benedykt XVI, a wraz z nim gaśnie cały wielki dorobek, a właściwie nie gaśnie, on pozostaje. Wielki dorobek jego myśli, bo był na pewno jednym z najwybitniejszych teologów współczesności i jego piękne dzieła z nami zostaną. Sam Benedykt XVI, postać wielce tajemnicza, o której będziemy dowiadywać się pewnie jeszcze bardzo wiele po jego odejściu, można go określić jednym słowem. Na pewno był Bożym papieżem i na pewno nie był komunistą. Zresztą komunista nie może być papieżem. To tak a propos chcę przypomnieć tym, którzy wracaliby do teologii wyzwolenia i do Chrystusa z karabinem i różnych innych dziwolągów heretyckich. Katolik nie może być komunistą. Nie sposób. Komunizm jest sprzeczny z katolicyzmem. Takie podstawowe i proste rzeczy trzeba przypominać, nawet w nawiązaniu do gaśnięcia wielkiego teologa, wielkiego papieża Benedykta XVI. Jaki będzie Kościół po tym, jak zgaśnie Benedykt, bo jego długie życie na pewno było symboliczne dla dziejów Kościoła i na pewno zamknie jakąś epokę. Czy ta epoka, która pojawi się po zgaśnięciu Benedykta, będzie dla Kościoła łatwiejsza czy trudniejsza? Jaki będzie Kościół po Benedykcie? Warto to pytanie zadawać także w kontekście gaśnięcia jego ziemskiego żywota. Niemcy. Niemcy mają poczucie humoru. I to nawet czeskie poczucie humoru, rzekłbym, bowiem właśnie dowiedzieliśmy się, że w ramach rekompensaty za czołgi przekazane na Ukrainę Niemcy przekazali Czechom jeden czołg Leopard. Używany co prawda, ale jeżdżący. Jeden czołg. Ponoć Słowacja dostała też jeden czołg. Polska wysłała ponad 200 czołgów na Ukrainę. Nie dostała jeszcze żadnego. No, takie są te rachunki niemieckie i taka jest solidarność niemiecka w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej, o czym warto pamiętać. I znów z kraju, tym razem nieprzyjemna historia, ale daję ją pod rozwagę panu Tomaszowi Sekielskiemu, który tak ochoczo preparuje dokumenty na temat pedofilów w sutannach. To może teraz, panie Sekielski, zająłby się pan pedofilami w kręgach politycznych i celebryckich. Niedawno muzyk, pan S, został skazany za pedofilię i to niemal na ekranie telewizora, telewizji publicznej, bo działo się to przy jednym z programów dziecięcych. Pan S. A teraz mamy kolejnego gagatka złapanego na gorącym uczynku. Tym razem jest to Krzysztof F., pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do spraw, uwaga, uzależnień. Jakie zarzuty postawiono Krzysztofowi S., politykowi wcześniej SLD, a później Platformy Obywatelskiej, Krzysztofowi S., który był także mężem zaufania w kampanii prezydenckiej pana Trzaskowskiego? Otóż pan Krzysztof S. został skazany za pedofilię, nakłanianie dzieci do spożywania narkotyków i posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Krzysztof F. od 20 lat pracował w Urzędzie Marszałkowskim, był nawet dyrektorem Wydziału Współpracy Społecznej. Jego ojciec był znanym działaczem PZPR, a potem SLD i PO. Był sekretarzem PZPR w Barlinku, a pan Krzysztof F. był z zawodu psychoterapeutą. Był też znanym działaczem LGBT w Szczecinie, który wraz ze swoją partnerą, przepraszam, ze swoim partnerem, bardzo obnosił się ze swoją orientacją seksualną. Jak widać, miał też inną ukrytą orientację, pedofilską. No i jak to... To odosobniony przypadek, panie Sekielski, prawda? Ale można by znaleźć jeszcze wiele przypadków innych celebrytów, także związanych z chłopcami na dworcu centralnym, którzy wykorzystywali dzieci do swoich seksualnych praktyk i którym się to upiekło. Ale pan Sekielski nie jest tak odważny, żeby przyrządzić o nich tak smakowity dokument, jak o księżach. Zresztą doszły do nas informacje teraz, że Sekielski przegrał proces z kolejnym księdzem, którego pomówiło pedofilię. No ale to już takie czasy. Nadchodzi, jak zwykle, wielka orkiestra ku czci świecko-świętego towarzysza Jerzego Owsiaka. Będą zbierać, będą się wysilać, będą krzyczeć. Na szczęście już chyba nie w TVP, ale gdzieś w jakiejś innej telewizji. No i będziemy czcić świeckiego świętego wyprodukowanego przez rodziców powiązanych z partią i milicją, który teraz będzie ucieleśnieniem dobroczynności. Tak daliśmy sobie zabełtać w głowach, że przez długie lata istnienia Republiki Okrągłego Stołu ucieleśnieniem dobroczynności stali się pan Owsiak, pani Ochojska i kilka innych tego autoramentu postaci. Oczywiście, chcecie państwo dawać? Dawajcie. Przecież to są wasze pieniądze. Ja nie daję i nie zamierzam się z tego tłumaczyć, ani w ogóle się tym interesować. Po prostu Czas, aby głosować świadomie i to swoją kieszenią. Chcecie wspomagać dobroczynne akcje? Pokazałem już, komu naprawdę można pomagać. Chcecie budować kult Hare Krishna Jerzego Owsiaka? No cóż, wasza sprawa, ale miejcie świadomość, co robicie. Zresztą pan Jerzy Owsiak na pewno jest wyznawcą naukowego światopoglądu, bo teraz dominuje światopogląd naukowy. Co się zmieniło od czasów, gdy propagandowa Trybuna Ludu piała i wrzeszczała o jedynym naukowym światopoglądzie? Ano to się zmieniło, że już nie używa się terminu marksizm naukowy. Bo dawniej mówiono, że jedynym światopoglądem naukowym jest marksizm, bo marksizm nieuchronnie zapanuje na całym świecie. Teraz wykreślono marksizm z tej nowomowy i pozostał światopogląd naukowy. Czyli kto nie wierzy w światopogląd naukowy, to jest wrogiem ludu, wrogiem dominującej ideologii, człowiekiem do utylizacji zapewne. Na pewno w światopogląd naukowy wierzy pan premier Mateusz Morawiecki, który co prawda bardzo ładnie umie się żegnać i klękać w kościołach i mówić bardzo bogobojne wystąpienia, ale kilka nieostrożnych gestów bardzo ładnie zbudowało jego wizerunek. Przede wszystkim to, jak klękał niemal przed Yuvalem Hararim na sympozjum w Poznaniu, gdzie jako premier przyleciał w te pędy, żeby pokłonić się Yuvalowi Harariemu. Jak państwo wiecie, Yuval Harari to naukowiec w cudzysłowie, a raczej myślowy zwyrodnialec, który chce uprawiać transhumanizm i twierdzi, że jest to jedyna ideologia możliwa, a na dodatek jest sekretarzem Klausa Schwaba. Więc Yuval Harari, który zresztą chyba w Tel Awiwie żyje z jakimś swoim partnerem ukochanym. Nic mi do tego, niech sobie żyje. Tylko kiedy pan Mateusz Morawiecki jest szczery? Kiedy głosi peany okolicznościowe na temat większości katolickiej w Polsce? Czy też wtedy, kiedy kłania się Yuvalowi Harariemu, jego transhumanizmowi? Bo to warto by zapytać pana premiera, w co pan naprawdę wierzy? Ponieważ ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w nadchodzącym roku wyborczym i bądźcie państwo pewni, że ja bardzo często będę pytał premiera, w co wierzy. Tak naprawdę w co wierzy, a nie co deklaruje. A w co oni wierzą? No to spójrzcie państwo, w Parlamencie Europejskim, jak tylko ucichła wrzawa wokół nieprotokołowanych rozmów pomiędzy panią Ursulą von der Leyen i prezesem Pfizera, jak tylko ucichła sprawa plagiatu doktoratu, który napisała pani Ursula von der Leyen, to teraz mamy aferę prześlicznej, o której już mówiłem, socjalistycznej europarlamentarzystki Ewy Kaili, która po prostu brała pieniądze od szejków z Kataru i tyle. No, brała, bo jej dawali. Jak jej dawali, to brała. Ale to właśnie pokazało, jak bardzo korupcyjne są struktury europejskie. Jak mechanizm kooptacji politycznej zwalnia z przyzwoitości. No i widząc ten kryzys wizerunkowy, Parlament Europejski zaczął grzmieć o potrzebie walki z korupcją. No, trochę to jest samobójcze, bo walka z korupcją, to trzeba by tą walkę zacząć od wysokich urzędników europejskich, a co pozostanie po takiej walce, łatwo sobie wyobrazić. Więc chcą tworzyć komisję do spraw korupcji w krajach trzecich i żądać oświadczeń majątkowych od europarlamentarzystów na początku kadencji i na końcu kadencji. No rychło w czas. Tyle złośliwości i różnych utyskiwań przygotowałem państwu na koniec roku, ale przede wszystkim chciałem państwu życzyć dużo ciepła, dużo solidarności wobec innych i dużo ciepła otrzymywanego od innych w tym nadchodzącym roku. Niech ten rok będzie rokiem, w którym się jednoczymy, w którym nie oglądamy się na wielkich, tylko robimy swoje. Bo to będzie rok wyborczy i od nas właśnie będzie bardzo dużo zależało. Te słowa kieruję do wszystkich klubów przyjaciół, ponad 26, które działają w różnych miejscach, ale także do wszystkich przyjaciół, widzów i słuchaczy. Nie obawiajcie się, nie lękajcie się, używając słów wielkiego papieża, bym to tak ujął, nie lękajcie się mediów, nie lękajcie się tego, czym nas będą straszyć. Śmiejcie się z tego, a zobaczycie, że strach nie jest taki straszny, jakby się zgoła mogło to wydawać. Tak więc nie bójmy się zbyt wielu rzeczy, bójmy się Pana Boga i to wystarczy, a zresztą poradzimy sobie sami. Zdrowia, wolności i pokoju. Dobrego roku Wam życzę.